Dzisiaj będzie zupełnie inaczej niż zwykle, bo mam dla Was materiał, jakiego na tym kanale jeszcze nie było. Ekstra materiał, ale o szczegółach porozmawiamy sobie dopiero za chwilę, dlatego polecam pozostać po drugiej stronie odbiornika. Jest wtorek, 30 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku, ekstra. Czy będzie ekstra? To się okaże, na pewno będzie inaczej. Na początek słowo wprowadzenia. Kilka miesięcy temu napisał do mnie Mariusz, student dziennikarstwa, i zapytał, czy w pewnym sensie nie chciałbym stać się częścią jego pracy licencjackiej. Jako że na co dzień mam ten niesamowity przywilej oraz przyjemność pracować ze studentami, to nie mogło się skończyć inaczej. Już kilka dni później przegadaliśmy grubo ponad godzinę, kręcąc się wokół tematu dziennikarstwa sportowego oraz platformy YouTube jako sposobu na realizację się w tym zawodzie. Z tej rozmowy Mariusz wybrał 20 minut, które stały się właśnie częścią tej jego pracy. 20 minut rozmowy, które za chwilę chciałbym Wam pokazać. Dlaczego publikuję ten materiał? Po pierwsze dlatego, że jest okazją, żebyście lepiej poznali mnie jako osobę oraz historię powstania tego kanału. Nie wszyscy te historie pewnie znają. Po drugie, bo wielokrotnie były pytania w komentarzach o jakąś sesję na żywo, możliwość odpowiedzi na Wasze pytania. Ta rozmowa wiele tematów na pewno rozjaśni. Jeżeli będą pytania, to możecie to kontynuować, czy możemy to kontynuować w komentarzach. Po trzecie i najważniejsze dla mnie, mam głębokie przekonanie, że praca młodych ludzi, zdolnych studentów, nie powinna lądować w ciemnej szufladzie, powinna być eksponowana, i dzisiaj mam szansę podeprzeć te swoje przekonania właśnie takim działaniem. Siadając do rozmowy, nie myśleliśmy nawet o publikacji tego materiału, dlatego proszę Was, przymknijcie oko na kwestie techniczne obrazu i dźwięku, ale trudno jest z rozmowy skompresowanej przez platformę Teams wyciągnąć coś więcej niż za chwilę zobaczycie. Nie przedłużając, zapraszam na rozmowę oraz odsyłam Was do profili społecznościowych Mariusza, bo wkrótce pojawią się tam pierwsze jego własne materiały. Linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnym, takim zwykłym, zwyczajnym wydaniu magazynu Echa Padoku.
Administrator infrastruktury sieciowej, wykładowca na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, twórca bloga F1 Talks i przede wszystkim twórca kanału Echa Padoku na YouTubie, Daniel Biały. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, bardzo mi miło.
Tym tematem mojej pracy jest platforma YouTube jako alternatywna droga do dziennikarstwa sportowego, więc taki plan sobie ułożyłem, żeby porozmawiać właśnie z osobami, które jakoś to dziennikarstwo sportowe robią na YouTubie. Jak się uda z takimi osobami porozmawiać, które coś liznęły i tego dziennikarstwa właśnie na YouTubie, i tego tradycyjnego, to byłoby super.
Że ja muszę zaznaczyć, że ja nie jestem stricte dziennikarzem. Moja działalność nie jest typowo dziennikarską, bo nie mam wykształcenia dziennikarskiego, nie mam warsztatu dziennikarskiego. Wszystko to jest raczej taką formą, czy to, co robię, jest próbą dzielenia się moją pasją. Nie? I najpierw to była strona internetowa, potem YouTube. Więc ta moja droga będzie albo dobrym, albo złym przykładem. To już może będzie innym od pozostałych, ale to chyba na plus dla samej pracy. Nie?
Wszystko się zaczęło od F1 Talks. To ten pomysł w ogóle, żeby założyć tego bloga, to było właśnie takie stricte jakby dzielenie się z pasją, czy ty miałeś jakieś swoje chęć zostania jakimś dziennikarzem w przyszłości?
Nie, mój brat studiował dziennikarstwo, nie pracuje w zawodzie, nigdy nie miał okazji, natomiast u mnie to było tylko taki wyraz pasji, a to zaczęło się bardzo niewinnie, dlatego że były testy w Barcelonie 2006-2007 rok. Wtedy media nie były tak rozwinięte. Wtedy te informacje schodziły bardzo wolno. A potrzebowałem, czy chciałem te informacje zebrać jak najszybciej. Więc biorąc pod uwagę moje wykształcenie, bo jestem po IT, stworzyłem sobie taką prostą stronę, która była agregatorem treści, na której odkładały mi się artykuły z innych serwisów. I w trakcie tych testów wrzuciłem linka do tej strony na jakiś forum. I po jakimś czasie zauważyłem, że ten agregator treści ma dość duże wyświetlenia, około 4000 dziennie, co na tamte czasy było naprawdę dużą liczbą. Było sporo. No i stwierdziłem, że może warto to wykorzystać i zacząć robić coś swojego. I tak powstał blog, no bo chciałem tworzyć swoje treści. Na początek były to takie materiały, które Może to trochę zabrzmi górnolotnie, ale materiały, które dzisiaj się dobrze sprzedają, czyli to były fragmenty wyścigów złożone wideo, to takie a la Race Edit, najciekawsze manewry z każdego wyścigu. Wrzucałem to na Vimeo, opisywałem na blogu i to się cieszyło też całkiem fajną popularnością. Natomiast bardzo szybko pojawił się problem
Praw
praw
autorskich.
autorskich. Tak, skończyło się telefonem swomu. Będąc jeszcze studentem, otrzymałem telefon swomu, gdzie kancelaria reprezentująca FOM pogroziła mi palcem, powiedziała: no niestety, albo to usuniesz, albo no, będziemy musieli wyciągnąć konsekwencje. To było bardzo fajne podejście, bo oni chyba widzieli, że jestem młodym człowiekiem i raczej robię to z pasji, nie zarobkowo. Więc dali mi 2 tygodnie na usunięcie tego. No i wtedy stanąłem też przed dylematem. Albo zamykam to całkowicie, albo zmieniam formę. No i wtedy zaczęło się pisanie, czyli zniknęły materiały wideo, zaczęło się pisanie.
I to był 2010 rok, tak? Jeżeli dobrze tam patrzyłem.
Skończyło się wrzucanie cudzych materiałów, a zaczęło się tworzenie swoich własnych materiałów. Nie pamiętam, jaki był pierwszy artykuł, który napisałem, bo on nie przetrwał. Pierwsza wersja bloga, czy pierwsza wersja WordPressa, w jakimś momencie technicznie coś się wysypało, część artykułów po prostu straciłem i nie miałem do tego dostępu. Zresztą wtedy nie dbałem tak mocno o to, raczej skupiałem się na tu i teraz, a nie na tym, co będzie za jakiś czas, czy to będzie dalej dostępne w sieci, czy nie. No od któregoś tam roku już podszedłem do tego profesjonalnie, robiłem sobie kopię bazy danych, nawet gdyby ci coś wywróciło, byłem w stanie to odzyskać. No i powoli, powoli ten blog zaczął zbierać całkiem fajną społeczność. Te informacje, które publikowałem tam też były trochę, i do dzisiaj są, trochę w innym nurcie. To jest trochę moja Formuła 1. Ktoś mi tak, jeden znajomy mi kiedyś powiedział, że w piłce nożnej chyba było, moja piłka nożna, czy moja coś takiego, któryś z dziennikarzy coś takiego miał. I on mi powiedział: ty rób swoją Formułę 1, tak? Rób to tak, jak uważasz. I do dzisiaj to robię i cieszę się z tego, że nigdy tego pomysłu, czy tej idei nie straciłem. Wyciągam rzeczy, które dla mnie zdają się być najciekawsze, głównie tą stronę techniczną, i ją staram się pokazywać. Natomiast pewnie zastanawiasz się, co się stało z formą pisaną i dlaczego przeszedłem do formy wideo, bo to pewnie będzie dla ciebie
No
bardzo ważne.
właśnie ten pomysł na echa padoku, czy to właśnie była raczej forma jakiegoś eksperymentu, czy to było
Nie, nie, nie.
planowane?
Chciałem być, jeżeli chodzi o formę pisaną, chciałem nawiązać z ilością publikowanych artykułów do dużych redakcji. I to było błędem, to było po prostu niemożliwe. Czyli łapałem każdą informację i publikowałem ją na blogu, czy starałem się do niej odnieść. Czasami powstawało 6, 7, 8 artykułów w ciągu dnia. Co biorąc pod uwagę, że nie
Sporo.
były one też zdawkowe, tylko raczej starałem się je rozbudowywać. No powodowało takie zwykłe wypalenie i czasowe, i trochę emocjonalne, tak? Stawało się to powoli obowiązkiem, a nie przyjemnością. No i kiedyś stwierdziłem, że koniec tego. Zresztą też życie prywatne trochę mnie do tego, nie powiem, że zmusiło, ale mając dwie małe dziewczyny w domu, dwie córki, tych obowiązków też jest trochę więcej. I pamiętam taką scenę, która najbardziej mi chyba. Popatrzyłem na siebie z boku. Stojąc w sklepie mięsnym, kupując jakąś tam wędlinę, pisałem artykuł na bloga z telefonu. Pamiętam, że wtedy miałem jeszcze jakiegoś Chińczyka taniego z dużym ekranem, żeby to się pisało. I zdałem sobie sprawę, że to nie tak powinno wyglądać, że to nie jest zdrowe, co robię. Dlatego dałem sobie bodajże 8 miesięcy przerwy. Wtedy właśnie też wyrósł Cyrkef1, czyli taki dzisiaj chyba najlepszy blog o Formule 1 w Polsce, który prowadzi Karol.
Właśnie widziałem, że masz go podlinkowanego na F1 Talksu i się zastanawiam, myślałem na początku, że to jest jakby jakieś odgałęzienie od F1 Talks, ale później patrzę
Nie,
właśnie, że
nie, to jest
autorem
taka
jest Karol właśnie.
jest grupa takich właśnie osób, które robią fajną, merytoryczną robotę, które niekoniecznie się przebiły do tego głównego mainstreamowego nurtu albo przekuły to w jakąś karierę influencerską, bo o tym też chciałbym powiedzieć. Dziennikarstwo sportowe, a tak zwane influencerstwo sportowe, coś takiego się pojawia, to jest coś, co zauważam. Stwierdziłem, że tak dalej być nie może, nie jestem w stanie generować tak dużej ilości treści, być konkurencyjny dla innych. Po 8 miesiącach mi się trochę zatęskniło, więc no, szukałem pomysłu, jak to wszystko ograć, tak? No i pomysłem na to był YouTube, który wtedy też dość mocno się rozwijał. Stwierdziłem, że ja w takim krótkim magazynie, który się potem nazwał Echa Padoku, pierwszy odcinek tego magazynu chyba nawet nie miał tytułu.
Witam Was, moi drodzy czytelnicy, witam Was po bardzo długiej przerwie i witam Was w całkiem nowej, odmienionej formie. Mam nadzieję, że przypadnie ona Wam do gustu. To, co teraz oglądacie, nosi roboczą nazwę Echa Padoku. Jeżeli ten materiał przypadnie Wam do gustu, powstanie takich materiałów więcej.
A może ja już nie pamiętam, ale to był eksperyment, że ja jestem w stanie właśnie w jednym magazynie zmieścić kilka ciekawych tematów. Jestem w stanie to ograć w taki sposób, że poświęcając zdecydowanie mniejszą ilość czasu, będę w stanie przekazać te same informacje, a może nawet w jeszcze bardziej atrakcyjny sposób, czyli dotrzeć do innego grona odbiorców, bo nie każdy lubi treści czytane, a dzisiaj ten suwak się jeszcze mocniej przesunął w kierunku treści właśnie wideo, szczególnie krótkich form. Więc to był pomysł, który raczkował na początku. Powstał pierwszy odcinek, on jakoś specjalnie nie zrobił oglądalności, ale powoli, sukcesywnie ta społeczność z bloga zaczęła się przenosić na wideo, oczywiście nie wszyscy. Zaczęli dochodzić inni, no i powoli zaczęło się to całkiem fajnie rozwijać. Ja do dzisiaj uważam, że oglądalność mojego kanału wcale nie jest jakaś specjalnie duża, jeżeli zestawimy to z tymi dużymi kanałami w Polsce, z tymi dużymi mediami, ale jest wiele osób, które mi mówi, że jeżeli chodzi o niszę, jaką jest Formuła 1 i zainteresowanie w Polsce, to ten kanał, biorąc pod uwagę, że wszystko robię sam, bez żadnego zaplecza menedżerskiego, wsparcia w edycji materiałów, radzi sobie całkiem nieźle. Tutaj myślę, że pieniędzy z tego dużych nie ma, bo to jest za mała kula jeszcze utoczona, żeby YouTube ją popchnął dalej, ale jest to na, myślę, że całkiem przyzwoitym poziomie. I cały czas za tym wszystkim kryje się pasja, czyli to ma objaw w postaci nieregularnych odcinków. Nie staram się na siłę nagrywać raz w tygodniu, że musi być ten materiał, co jest błędem oczywiście, bo YouTube lubi systematycznych twórców. Tak, algorytm to lubi, więc potrafię nagrać 3 odcinki dzień po dniu, a potem mieć tydzień czy 2 tygodnie przerwy, bo nie mam czasu albo nie mam nic ciekawego do przekazania. Zawsze staram się, żeby za tym była ciekawa informacja. Mam taki swój notesik, gdzie zbieram sobie tematy i kiedy uznam, że tych tematów jest na tyle dużo albo są na tyle ciekawe, wtedy jest ten moment, żeby włączyć kamerę i uruchomić cały ten mechanizm.
Wspomniałeś o tym notesiku twoim teraz. Ogólnie wspomniałeś o bardzo wielu rzeczach, które chciałem później poruszyć, natomiast ja sobie do nich powracam. Natomiast patrząc na ten twój pierwszy pilotażowy odcinek, o którym wspomniałeś, że on nawet nie miał tego tytułu, ja zauważyłem jedną rzecz, a mianowicie, nie wiem czy przemiana to będzie dobre słowo, natomiast taki niesamowity rozwój, jeżeli chodzi o autoprezentację. To jak mówisz, w jakim tempie, że już nie ci wzrok w żadną stronę, tylko mówisz do tej kamery, tak, to jest na takim flow. Czy to było łatwe tak na początku przestawić się właśnie z pisania do mówienia do kamery, czyli no, nie mówisz do nikogo, tylko do kamery, która stoi naprzeciwko ciebie?
Wiesz co, to na pewno nie było łatwe, bo widziałeś ten efekt, tak, w pierwszym momencie. To jest chyba dowód na to, że trzeba systematycznie nad sobą pracować. Ja tych odcinków nagrałem 800. Gdybym po 800 odcinkach nadal wyglądał i brzmiał tak jak na tym pierwszym, to byłoby coś nie tak. Ale ta przemiana też jest związana z inną rzeczą, z takim nabraniem pewności siebie. I tu bardzo pomogły mi dwie rzeczy, które są ze sobą związane. Czyli najpierw praca na uczelni jako wykładowcy. Jeżeli musisz przez 3 godziny zaoferować swoim studentom ciekawą formę i treść, to mobilizuje do przygotowania się, a jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to potem też to fajnie wygląda. Druga rzecz, która jest z tym związana, czyli te kilkanaście miesięcy spędzone w TVP Sport. To też był taki aspekt, który bardzo mi pomógł i współpraca z dziennikarzami, takie no, dobre słowa, które też od nich otrzymałem, bo po czasie okazało się, że wrzucili mnie na bardzo głęboką wodę. Ja dopiero potem to dostrzegłem, kiedy wkrótce później, czy równolegle do tego studia Formuły 1, które powstawało jakiś magazyn siatkarski. I tam przyjechali siatkarze na ten magazyn, dwójka chyba miała być ekspertami, siatkarze, którzy już mają obycie z kamerą, z mikrofonem, bo udzielali wywiadów jako zawodnicy, teraz już jako eksperci po karierze. I oni mieli tygodniowe próby studia. Oni przez tydzień nagrywali jakieś testowe materiały, próbowali, prawa strona, lewa strona, ekran. Moje pierwsze wejście na żywo do studia wyglądało tak, że ubrałem garnitur, kazali mi się pomalować, podpili mi mikroporty i tyle w zasadzie. Tam pamiętam, że miałem chyba jakiś swój kącik techniczny, który też szedł na żywo. No, trzeba było te 45 minut, po których można było pokazać wyścig, jakoś zagospodarować. To tak naprawdę mnie przekonało do tej współpracy, że to jest ten czas, kiedy rzeczywiście mogę wykorzystać swoją wiedzę, mogę sprzedać trochę tej wiedzy technicznej i to się działo. Powiem Ci, że jestem bardzo dumny z tego, że wszystkie moje magazyny, które tam, czy te kąciki techniczne, które trwały od 3 do 5 minut, od początku do końca były moim pomysłem, moim przygotowaniem, moim wykonaniem. Więc jeżeli duża telewizja przed publicznością 500 000 do 1 000 000 puszcza Twój materiał, który opracowałeś od początku do końca i oni puszczają go dlatego, że uważają, że jest na dobrym poziomie, to też był dla mnie taki duży zastrzyk pewności siebie.
Mam wrażenie właśnie, że TVP Sport była jedną z tych redakcji, które ona była otwarta na współpracę właśnie z takimi osobami, które będące na YouTubie zgromadziły jakąś społeczność, mają coś do przekazania nowego, świeżego. Bo współpraca z Tobą, Izak, który wypromował się na CS-ie, na YouTubie, był komentatorem sportowym, również zaproponowano mu komentarz najpierw meczu towarzyskiego z Holandią, później trzech meczów grupowych i finał Polaków na Mistrzostwach Świata i później mecz finałowy. Natomiast czy YouTube może być taką właśnie wylęgarnią talentów?
Zdecydowanie tak.
Dla telewizji?
Tylko z drugiej strony jeszcze musi być osoba, która będzie miała wizję, jak chce tą swoją telewizję tworzyć. I tu wydaje mi się, że w przypadku TVP Sport, nie wydaje mi się, jestem przekonany o tym tą wizję zaprzęgnięcia młodych ludzi do współpracy miał były szef TVP Sport Marek Szkolnikowski. On kiedyś w jednym z wywiadów, nawet mówiąc o tym, wspomniał też o mojej obecności tam w studio TVP, tylko on powiedział, że nawet wyciągnęliśmy takich frików, co o oponach i o tych temperaturach potrafią długimi minutami mówić. On miał ewidentnie wizję odmłodzenia telewizji, zabrania TVP Sport w obszary współczesne. Rzeczywiście mam takie wrażenie, że TVP Sport, media publiczne, ale również pewnie inne instytucje, firmy publiczne, no są takie zastane, tak? One są zawsze o 2-3 kroki z tyłu. On chciał ten dystans złamać i wydaje mi się, że udało mu się ten dystans złamać. I to właśnie te próby. Ja nie jestem zwolennikiem trywializacji pewnych treści, takiego upraszczania, przedstawiania, nie wiem, sportu za pomocą emotek, czy memów, czy jakichś takich strolowanych skrótów, bo to nie jest moja bajka. Ja się mogę uśmiechnąć, ale nigdy takich treści nie będę tworzył, bo chcę tworzyć inne treści. Natomiast rozumiem pomysł, bo to jest pomysł, żeby trafić do zupełnie nowej grupy odbiorców. I wydaje mi się, że właśnie zabranie do dużej telewizji ludzi ze świata YouTube'a, czyli tych małych idoli, tych jeszcze mniejszych, którzy są po tej drugiej stronie i oglądają tego YouTube'a, jest właśnie próbą na zrobienie tego kroku albo dwóch kroków do przodu, żeby być cały czas, tak, żeby być w trendach obecnych. Choć powiem Ci, że może to nie jest porównywalne, ale dużo oglądam Sky Sports. Formułę 1 oglądam tylko na Sky Sports. Mamy tam taką lekką atmosferę. Jest pole do żartu, jest pole do nawet wygłupu czasami, ale jest to robione ze smakiem, z pewnym wyczuciem, że jest to jedna któraś z całego kontentu. Dlatego nigdy bym nie poszedł w taką formę, gdzie całość złamiemy całkowicie, zamienimy w żart, mniej istotne, bardziej istotne, to wszystko zacznie się zacierać. Ale tutaj ta obecność młodych ludzi na YouTubie, którzy tworzą swoje treści, to jest, gdybym miał wygłosić jakiś taki apel do tych, którzy stoją gdzieś tam za decyzjami telewizji, to bym właśnie wskazał, że to, co robił Marek Szkolnikowski, jest dobra droga, bo trzeba otwierać młodym ludziom szansę Telewizja nie tylko jest skierowana do osób tam 65+, ale telewizja nadal się ma dobrze, nadal transmisje sportowe zbierają ogromną publiczność, więc dodanie tego właśnie, tego odpowiednio wyczutego elementu żartu, złamania tej takiej może zastanej atmosfery, jak to się mówiło jeszcze niedawno, gadających głów, tak? Każde studio telewizyjne wyglądało tak samo. Popatrz teraz na Viaplay, wcześniej na inne stacje, na Eleven, że pojawiły się dodatkowe monitory, narzędzia do analizy, interakcja, staje dwie osoby przed monitorem, mogą się ze sobą nie zgadzać. Jest już to próba uatrakcyjnienia tego kontentu i młodzi ludzie tutaj się świetnie sprawdzają.
Tak puentując tą naszą rozmowę, zakładając Epoantalks, a później Echa Padoku i współpraca z TVP Sport, ty się spodziewałeś, że TikTok się rozrośnie?
Nie, to słuchaj, jak zaczynasz od pasji, jak znajdziesz sobie fajny patyk w lesie i zaczynasz go tam strugać, to nie wiesz, co ci z tego wyjdzie, nie? Tutaj trochę podobnie to się tak po prostu rozrosło, czy poszło w tym kierunku. Usłyszałem kiedyś takie zdanie, że oprócz pracy, oprócz rodziny też i tego życia codziennego trzeba mieć coś takiego swojego, nie? Coś rozwijać. To jest dla mnie taki zawór bezpieczeństwa. Kiedy mam trochę wolnego czasu, zapominam o tym, co jest wokół i wchodzę do tego hermetycznego świata Formuły 1, chcę coś ciekawego zrobić, ale tak na koniec powiem ci, że dziennikarstwo YouTube'owe ma w sobie niebezpieczny element. I tym elementem, mówiłem, że wrócimy do algorytmów, są algorytmy. Algorytmy, które dopingują cię do tego, żeby tworzyć coraz to więcej treści. Czy utrzymywać tą uwagę odbiorcy regularnym publikowaniem. Ja tego nie robię. Robiłem kiedyś chyba taki test. Przez 3 tygodnie codziennie nagrałem materiał. I nagle w YouTube Studio zaczęły mi się pojawiać od YouTube'a jakieś informacje. Twój kanał został dodatkowo promowany gdzieś tam na stronach głównych ze względu właśnie na tą regularność. Czyli za tą regularność, za to częste dostarczanie treści jest nagroda od YouTube'a. On po prostu popycha ten twój kanał i twoje materiały większej ilości odbiorców. Ale to ma jeden, i w kontekście dziennikarstwa to jest myślę, że bardzo istotne, jeden negatywny wpływ. Zaczynasz tworzyć treści, żeby tworzyć treści. Jakość tych treści albo rzetelność tych treści naturalnie musi ucierpieć. Nie każdego dnia masz ciekawe tematy. Nie każdego dnia masz czas, żeby wejść głęboko w temat i go rozgryźć i pokazać swojemu, czy dać swojemu odbiorcy informację, jaką powinien otrzymać. Czasami to ta pogoń za wyświetleniami czy za częstotliwością powoduje, że zamiast sięgnąć głęboko, zaczynasz drapać tylko po tym szkle, tak delikatnie, tak? Ubierzesz to w jakieś ładne słowa, bo z czasem masz doświadczenie i możesz przegadać 10 minut praktycznie o niczym. I to jest, myślę, że taka trochę pułapka dla tego YouTube'owego dziennikarstwa. YouTube jest świetnym narzędziem, które pozwala dzisiaj wyjść z pomysłem, które pozwala dzielić się informacjami, ale jeżeli damy się złapać na to, czy wskoczymy w ten wagonik całkowicie i będziemy grali tak, jak YouTube chce, czyli tworzyli te treści, no bo im więcej treści, tym więcej reklam, tym więcej pieniędzy, no to może dojść do tego, że na tym mocno ucierpi rzetelność materiałów. Także dziennikarz powoli przestanie być dziennikarzem, a stanie się, tak jak powiedziałem, influencerem sportowym. Nie będzie już tego ładunku sportowego, czy tego mięsa, nie będzie tych rzetelnych informacji. Będą kolorowe słowa, będą jakieś obrazki, ale bardziej to będzie wyglądało na próbę zarobienia większych pieniędzy i kreowania siebie, niż tej prawdziwej pracy dziennikarskiej. Tutaj widzę takie zagrożenie w tym YouTubie.
Fajnie, super. Bardzo Ci dziękuję
super.
Jeszcze raz.
Dzięki.
Duży stres. Duży stres to był. Mam nadzieję, że Ci nie zabrałem czasu i nie uważasz tego za stracony czas.
Absolutnie nie. Super rozmowa, także bardzo Ci dziękuję. Trzymaj się, powodzenia z pracą i tak jak mówię, jakbyś potrzebował czegoś, maila masz, odzywaj się.
Numer też. Bardzo jeszcze
Numer
raz dziękuję.
Numer też także. Dobrego wieczoru. Dzięki
za. Wzajemnie. Dziękuję, cześć.
Trzymaj się, cześć.